Dimensjoni kultury.
Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. To audycja Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Dziś porozmawiamy o Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To takie miejsce, które ma za cel upamiętnienie mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, jaką nieśli wówczas mieszkańcy. Szanowni Państwo, zapraszam dziś do Oświęcimia. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
To audycja Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura, którą nadajemy dziś z Oświęcimia, z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To miejsce ciągle jeszcze nowe, formalnie jeszcze w organizacji, choć można już tutaj zwiedzać od maja tego roku wystawę stałą. Ze mną jest dyrektorka tego miejsca, Dorota Mleczko. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Możemy już zapraszać zwiedzających do tego, żeby tutaj przyjeżdżali i żeby oglądali to, co Państwo przygotowaliście.
Tak, oczywiście od 1 maja tego roku uruchomiliśmy naszą wystawę stałą, znajdującą się w budynku zabytkowym magazynu zbożowego, tak zwanym Lagerhausie, w niedalekim sąsiedztwie Muzeum Auschwitz-Birkenau.
To tylko 200 metrów.
Jesteśmy w takiej lokalizacji bardzo bliskiej. Za sąsiadów mamy również Małopolską Uczelnię, mamy też Centrum Edukacyjne, które jest w strukturach Muzeum Auschwitz. No i jesteśmy my, którzy też opowiadamy o trudnym czasie II wojny światowej, ale zupełnie z innej perspektywy, bo z perspektywy mieszkańca tego terenu.
To sąsiedztwo Muzeum Auschwitz jest oczywiście kluczowe. No, podkreśliła Pani, że to, o czym Państwo tutaj opowiadacie, to, co jest najmocniej uwypuklone, to niesiona pomoc mieszkańców, tym osobom, które tak ciężko zostały doświadczone w okresie II wojny światowej. Czy jest taka szansa, że te grupy, które przyjeżdżają do Auschwitz, zwiedzać miejsce pamięci, zatrzymają się również tutaj u Państwa?
Oczywiście jest to naszym celem, żeby jak najwięcej tych grup odwiedzających miejsce pamięci Auschwitz odwiedzało również i nas. Wydaje się, że w momencie, kiedy powstała nasza instytucja, kiedy powstała nasza wystawa, wręcz trudno jest dla pełnego obrazu tego okresu II wojny światowej i tego, co się działo w obozie, nie zobaczyć naszej wystawy, bo my jesteśmy taką lepszą stroną tego czasu, tego piekielnego okresu, bólu, cierpienia i tego wszystkiego, czego doświadczali więźniowie w obozie, a my pokazujemy postawy mieszkańców, które to były to postawy właśnie bardzo empatyczne, bardzo zaangażowane w niesienie pomoc i działo się to na naprawdę szeroką skalę.
Czy możemy powiedzieć, że tutaj właśnie Państwo, to co pokazujecie, to wielkie świadectwo człowieczeństwa, mieszkańców Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że nie ma tutaj nic nad wyraz w tym, co Pani powiedziała, że jest to obraz prawdziwego człowieczeństwa i tego, jak trudne były i nieraz bywają wybory człowieka w zachowaniu właśnie tego, żeby móc powiedzieć, że jest się człowiekiem.
W 2018 roku rozpoczęliście Państwo budowę tego miejsca, budowę ekspozycji, odnowę tego zabytkowego budynku, Lagerhausu. Od niedawna, jak już powiedziałyśmy, mogą tutaj zaglądać zwiedzający. Co należy podkreślić, te instytucje prowadzi Powiat Oświęcimski, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Naszym organizatorem jest Powiat Oświęcimski, natomiast sama inwestycja, czyli remont, modernizacja zabytkowego budynku i budowa wystawy stałej została w całości to wszystko sfinansowane tylko i wyłącznie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na co dzień finansowane nasze działania są zarówno przez organizatora, czyli przez powiat, jak i przez ministerstwo.
Mam takie wrażenie, że to już jest ten moment, że chcemy wyruszyć, żeby zwiedzić tę wystawę w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To bardzo nowoczesna wystawa, bardzo multimedialna. No i rozpoczynamy to nasze zwiedzanie.
Zapraszam Państwa serdecznie.
Stajemy pod czymś w rodzaju kopuły?
Tak, wchodzimy w pierwszą z przestrzeni ekspozycyjnej, gdzie postanowiliśmy właśnie zanim przejdziemy do tego trudnego czasu II wojny światowej, pokazać zwiedzającym, że ta historia jest dużo, dużo wcześniejsza i że na naszym terenie mamy naprawdę i piękne zabytki, i piękne tereny. Stąd pierwsze rozwiązanie, bardzo nowoczesne w muzealnictwie obecnej chwili, śmiem twierdzić, że unikatowe też na terenie Polski, to jest tak zwany ekran sferyczny, gdzie Państwo siadając pod ekranem, który ma tak naprawdę kopuły,
usiądźmy.
No oczywiście, zapraszam, zostały przygotowane wygodne, mam nadzieję, miejsca do obejrzenia rozciągającego się nad nami krajobrazu Ziemi Oświęcimskiej. Nakręciliśmy my jako muzeum film pokazujący pory roku na Ziemi Oświęcimskiej z uwzględnieniem właśnie najciekawszych miejsc historycznych, krajobrazowych tego terenu. Wszystko po to, aby właśnie zwiedzającym pokazać piękno tego terenu i zachęcić do dłuższego pobytu na tym naszym obszarze.
Czyli to takie miejsce inspiracji.
Tak, inspiracji, może refleksji, bo zakładamy, że również po zwiedzeniu wystawy można tutaj przysiąść, jakby zastanawiając się nad tym, co zobaczono, co usłyszano i wkomponować to niejako w swojej wyobraźni, w tą przestrzeń, która krąży nad nami, bo tutaj mamy tą kopułę z pięknym krajobrazem, który dodatkowo porusza się nad nami, więc troszkę wrażenie nieba, które jest z odpowiednimi widokami.
Czy zdarza się, że zwiedzający, którzy Państwa odwiedzają tutaj, są zaskoczeni tym, ile do zaoferowania ma Ziemia Oświęcimska?
No tak.
Jednak to przeświadczenie o tym, że to miejsce zdominowała trudna historia, jest no, bardzo mocne.
Tak, zdecydowanie. No tutaj nasze działania, zresztą jak i wielu innych instytucji, które są w Oświęcimiu, są próbą przeciwwagi dla miejsca kaźni obok tutaj Muzeum Auschwitz. Chcemy właśnie pokazać po pierwsze bogatą historię, piękne krajobrazy, ale pokazać też potencjalnemu turyście, że jeżeli zostanie tutaj na dłużej, to naprawdę jest wiele ważnych, ciekawych miejsc, czy to z poziomu turystyki historycznej, czy też być może geologicznej, geograficznej, bo przecież naprawdę mamy i piękne lasy i stawy, więc jest co zobaczyć. Przechodzimy do następnego obszaru, a mianowicie to, co zobaczyliśmy przed chwilą na ekranie sferycznej, wzbogacamy o wiedzę historyczną. Przygotowaliśmy w postaci projekcji takiej ekranu dotykowego właśnie krótkie informacje o tych najciekawszych zabytkach naszego terenu. Mamy dwa szlaki, które tutaj tak sobie zaplanowaliśmy, bądź to jest szlak pałaców i zamków, bądź szlak kościołów zabytkowych. Towarzyszy temu mapa, na której pojawiają nam się wybrany szlak. Powiedzmy, mamy akuratnie pałace i zamki zaznaczone na terenie Ziemi Oświęcimskiej. Wchodząc, klikając w dowolny wybrany pałac, wchodzimy w krótką jego historię ze zdjęciami obecnymi i wcześniejszymi.
A my akurat wybrałyśmy pałac w Grójcu i możemy przejrzeć zdjęcia, a także przeczytać krótką historię tego pałacu. Pani dyrektor, jak duża jest ta wystawa?
Zlokalizowana jest na trzech poziomach. Powierzchniowo to jest ponad 700 metrów kwadratowych. Idąc na kolejne piętro, mamy właśnie portret mieszkańców.
Przed nami mnóstwo zdjęć. To są oświęcimianie właśnie.
Tak.
No i nie tylko.
Tak, znaczy generalnie mamy wciąż trwający projekt, który nazwaliśmy Portret mieszkańców ziemi oświęcimskiej, a ideą jest to, aby na tej naszej ogromnej ścianie, na tym projekcji pokazać byłych i obecnych mieszkańców tego terenu, dla których idea pomagania jest, była i jest ważna.
A musimy jeszcze wspomnieć, zanim Państwo wejdą do tego budynku, no przynajmniej mnie zaskoczył głos dobiegający z drzewa, to wszystko po coś oczywiście.
Na etapie tworzenia naszej wystawy stałej i mowy o idei muzeum, czyli pomagania, szczególnie pomagania w okresie II wojny światowej, zastanawialiśmy się cały czas, jak przedstawić te trudne treści najmłodszym odbiorcom. I w którymś momencie wypracowaliśmy to wspólnie z edukatorami z Muzeum Narodowego w Krakowie, taki pomysł ścieżki edukacyjnej zewnętrznej, gdzie przed budynkiem na 7 strefach połączyliśmy niewielkie aktywności fizyczne w postaci trzepaka, czy niewielkiej ścianki spinaczkowej, czy właśnie gadającego drzewa, z przekazem treści, które są również na wystawie. Po prostu każdej z tych przestrzeni towarzyszy odlew dziecka. Dziecka, którego możemy też spotkać na wystawie, już w budynku głównym, które opowiada ze swojej perspektywy kilkunastoletniego człowieka, jak on pomagał. Bo tak naprawdę te osoby, które mamy na relacjach na wystawie głównej, wówczas, kiedy pomagały, to były właśnie młode osoby. I tak połączyliśmy treści edukacyjne z treściami historycznymi, które chcieliśmy przekazać młodym odbiorcom.
Szanowni Państwo, zwiedzamy dziś Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Jesteśmy w Oświęcimiu. Oglądamy, no, opowiadamy dziś Państwu o tym tak naprawdę ciągle bardzo jeszcze nowym miejscu, a oprowadza nas dyrektorka Dorota Mleczko. Wracamy już po przerwie.
Regiony kultury.
W regionach kultury po przerwie witam się z Państwem ponownie z Oświęcimia. Jesteśmy w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Po tym miejscu, po tym nowym ciągle muzeum oprowadza nas dyrektorka Dorota Mleczko. Powiedziałyśmy, że to aż 3 kondygnacje i to mnóstwo opowieści, no bo tutaj głos Państwo oddajecie właśnie mieszkańcom, zatem idziemy posłuchać tych opowieści.
Tak, oczywiście. Nasza wystawa, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, jest wystawą multimedialną, nowoczesną, z najnowocześniejszymi obecnej chwili rozwiązaniami, nowinkami technologicznymi. Ale clue naszego przekazu merytorycznego to są relacje mieszkańców tego terenu, którzy właśnie w okresie wojny pomagali w różny sposób, w różnych formach więźniom obozu. I to jest sercem, że tak powiem, naszej wystawy. Zaadoptowana została duża przestrzeń pierwszego poziomu piętra naszego budynku w Labirynt Pamięci, tak przez nas nazwany, gdzie wydzieliliśmy mniejsze przestrzenie i w każdej z tych mniejszych przestrzeni na projekcji możemy zobaczyć tak naprawdę krótki film nakręcony przez pana Wojciecha Szumowskiego, gdzie bazą są nasze relacje, znaczy nasze, zebrane przez nasze muzeum, świadków historii i w każdej z tych przestrzeni poświęcamy troszkę innym aspektom pomocy. Mamy tutaj poziom pomocy duchowieństwa na przykład, czyli temat, w jaki sposób duchowieństwo tego terenu pomagało. Mamy relacje czy film opowiadający o pomocy więźniom podobozów, bo właśnie obóz Auschwitz posiadał jeszcze kilkanaście podobozów zlokalizowanych wokół terenu obozu. I ta pomoc dla tych więźniów tam pracujących też była innego rodzaju troszkę jak pomoc więźniom obozu głównego, obozu Auschwitz. każdej z tych przestrzeni są różne aspekty tej pomocy poruszane.
No, mam takie wrażenie, że powinnyśmy poświęcić kilka minut w naszej audycji temu, co działo się z mieszkańcami od czasu pierwszego transportu do Auschwitz. Tutaj przypomnę datę 14 czerwca 1940 roku, pierwszy transport. O ile mniej więcej wiemy, co działo się w samym obozie, mam wrażenie, że o tym, co działo się z mieszkańcami okolicznych wiosek, no już niekoniecznie.
Tutaj lokalizacja obozu i pierwszy transport i plany Niemców tutaj podporządkowania tego terenu i stworzenia idealnego miasta Auschwitz zdeterminowały na kolejne lata właściwie życie mieszkańców, bo na szeroką skalę rozpoczęły się wysiedlenia właśnie mieszkańców okolicznych wiosek, gdzie ich domostwa bądź były burzone, bądź były adoptowane dla przyjeżdżających osadników niemieckich, którzy po prostu zajmowali całość nie tylko budynków, ale również inwentarza, jakie ci gospodarze mieli. Więc z jednej strony dodatkowe obciążenie, czy kwestia właśnie takiego wyrzucenia, bo tak to trzeba powiedzieć, tychże mieszkańców do bądź innych wiosek, do innych rodzin, a z drugiej strony właśnie dochodzące wiadomości z obozu, informacje i jakby postawy mieszkańców wobec tej tragedii, która w obozie. Czyli tak naprawdę mieszkańcy doświadczali osobistych tragedii związanych w dużej mierze z wysiedleniami, z przesiedleniami, z utratą swojego dorobku, swoich gospodarstw, a z drugiej strony tragedii wobec tego, co się działo z więźniami w obozie Auschwitz.
No bo trudno nie wspomnieć tutaj chociażby o zapachu, który unosił się z komina pieca krematoryjnego.
To jest charakterystyczne właściwie na każdej relacji, jak się rozmawia z ludźmi z tego czasu. Wcześniej czy później w ich wspomnienia właśnie pojawia się ten odór, ten zapach, który roznosił się na kilkadziesiąt kilometrów wokół obozu. To był jeden z pierwszych jakichś takich sygnałów czy informacji przekazywanych, powiedzmy, taką pocztą pantoflową właśnie o tym, co się dzieje w samym obozie.
Przenieśmy się teraz w naszej opowieści do stycznia 1945 roku, kiedy bramę Auschwitz przekraczają żołnierze radzieccy. Co wówczas robili, czy jaką rolę odegrali, może w ten sposób, w tym czasie mieszkańcy ziemi oświęcimskiej?
To jest właściwie ostatni etap naszej wystawy, bo po przeprowadzeniu zwiedzającego przez czas wojny pokazania zaangażowania mieszkańców w tą pomoc w różne formy, w różnej skali, kończymy naszą opowieść właśnie w momencie wyzwolenia, czy bardziej może oswobodzenia obozu, oswobodzenia miasta i pierwszych tygodni, miesięcy, a nawet lat z perspektywy mieszkańców tego terenu. To wszystko możemy zobaczyć na ostatniej kondygnacji naszej wystawy. Natomiast jeżeli pani pyta, jak to było, to oczywiście właśnie ta pomoc nie zakończyła się w momencie wyzwolenia obozu czy oswobodzenia obozu w styczniu 1945 roku, bo jak dobrze wiemy z przekazu historycznego, pewna grupa więźniów, które ze względu tutaj na stan zdrowia czy też dzieci nie były w stanie pójść w tak zwanym marszu śmierci, oni po prostu zostali w tym obozie i w momencie wkroczenia wojsk radzieckich, oswobodzenia, kiedy już można było wejść do tego obozu, okoliczni mieszkańcy natychmiast pospieszyli tam, po to przede wszystkim, żeby nieść pomoc, dostarczać, zaopiekować się medycznie, fizycznie tymi ludźmi. Także ta pomoc dalej trwała, zmieniła swoją formę, ale dalej trwała.
Nadejście wojny to się nawet w powietrzu czuło.
To już był taki okres mowy o wojnie, że ma być.
Mama po prostu zaopatrywała, to znaczy służąca kupowała mąkę, takie te sypkie artykuły, mąkę, cukier, kaszę, kakao, kawę, herbatę, pieprz, te wszystkie artykuły takie potrzebne.
Tu tutaj kończymy jeszcze o ucieczkach więźniów i tu przechodzimy to, o czym mówiłam, czyli pierwsze dni, tygodnie i miesiące po wyzwoleniu, po oswobodzeniu obozu i miasta. I kończymy na represjach, jakich mieszkańcy doświadczali już po czasie komunizmu za tą niesioną pomoc, ponieważ to było utożsamiane niezależnie od tego, czy ten zwykły obywatel, mieszkaniec był w strukturach AK, czy jakiegoś państwa podziemnego, czy nie. Jeżeli ktoś doniósł albo władze miały takie podejrzenie, że mógł być zaangażowany w pomoc, to był traktowany jako wróg komunizmu, no bo że był w strukturach państwa podziemnego AK.
Jeżeli chodzi o charakter tej wystawy, jest to wystawa mocno multimedialna, bardzo nowoczesna, ale podkreślmy to, że znajdziemy tutaj także autentyczne pamiątki. I na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
No jest wiele takich elementów, które warto zobaczyć i pochylić się nad nimi, ale myślę, że z mojej też perspektywy szczególnie cenne, poza dokumentami pokazującymi tutaj życie przed wojną, to są pamiątki, które trafiły do nas jako pamiątki bądź po osobach, które udzielały tej pomocy. Tu akurat nie stoimy pod takimi prywatnymi pamiątkami po jednej z rodzin, która pomagała, rodzina Kornasiów. To rodzina akurat nie z miejscowości Spytkowice, ponieważ wówczas w czasie wojny na Spytkowicach, czy przebiegała tu w okolicy Spytkowic linia graniczna między Generalną Gubernią a terenami bezpośrednio wcielonymi do Rzeszy. Więc myślę, że to są jedne z ciekawszych obiektów, a dodatkowo inne pamiątki to te, które więźniowie, którym udzielono pomocy, w różnej formie chcieli się, powiedzmy, odwdzięczyć za tą niesioną pomoc i bardzo często wykonywali jakieś niewielkie przedmioty, rysunki w formie podzięki. Na naszej wystawie można zobaczyć między innymi portret 16-letniej dziewczyny, w której domu ukrywali się więźniowie. Ten portret jest wykonany na oryginalnym opakowaniu z margaryny niemieckiej. Stąd na naszej ekspozycji zobaczycie Państwo nie tylko portret pięknej dziewczyny, ale na odwrocie napis po niemiecku, że jest to właśnie opakowanie z margaryny.
Opowiadacie Państwo tutaj o szczególnie trudnym okresie naszej historii. On dominuje na tej wystawie. Jak więc Państwo to pomyśleliście? Dla kogo jest ta wystawa? Pytanie też, od którego roku życia Państwo zapraszacie tutaj zwiedzających?
Tak jak powiedziałam, uważam, że jest wystawa dla wszystkich. Tu nie ma drastycznych scen. Oczywiście mówimy o
no tak,
trudnych
czasach. Ale dziecku trzeba wytłumaczyć, co
tak,
się działo.
Dlatego dla tych młodszych takim naszym zamysłem była ta ścieżka edukacyjna na zewnątrz. Zresztą, ponieważ prowadzenie odbywa się przede wszystkim przy pomocy audioprzewodnika, gdzie mamy taką ścieżkę rodzinną i gdzie oprowadzaniem kończymy na poziomie pierwszego piętra, czyli na tej idei pomagania. I wyprowadzenie jakby ścieżką edukacyjną skierowaną właśnie do najmłodszych odbiorców, do rodzin z najmłodszymi odbiorcami i kończy się właśnie na zewnętrznej ekspozycji tej ścieżce edukacyjnej, gdzie z perspektywy dziecka mówimy o tym, jak można było pomagać, dostarczając chociażby gdzieś tam zupę, czy nawet przewożąc coś, co wówczas te dzieci nie wiedziały, co mama kazała rowerem przejechać gdzieś do sąsiedniej wioski, coś tam wdając do ręki. No teraz wiemy, że to najczęściej były jakieś grypsy, czy jakieś inne informacje, ale to dziecko o tym nie wiedziało, tak? Ono po prostu jechało i do tej wskazanego miejsca zawoziło to co dostało do przewiezienia. I to pokazujemy, że, znaczy staramy się, aby młodszy odbiorca zobaczył to, że no właśnie nawet w tych najtrudniejszych czasach cierpienia, tego wszystkiego, co się działo, można pomagać i trzeba było pomagać. I mamy nadzieję, że właśnie ta pomoc która jest cały czas aktualna. Oczywiście mamy inne życie, inne warunki, choć ostatnimi miesiącami niestety możemy w pewny sposób szukać analogii.
Ta potrzeba niesienia pomocy jest ciągle bardzo aktualna.
Dokładnie. Więc to jest dla nas, tutaj nie wprowadzamy żadnych ograniczeń wiekowych, bo tak jak mówimy, my raczej uważamy, że pokazujemy to dobro.
Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy Państwa ofercie edukacyjnej, która jest bardzo bogata. Co Państwo proponujecie zwiedzającym, a także grupom zorganizowanym?
Znaczy, tutaj właściwie staramy się tą ofertę dostosować do każdego odbiorcy i oczywiście mamy dla młodszych odbiorców przede wszystkim warsztaty związane z historią tego terenu, z tworzeniem chociażby, poznawaniem legend z tego obszaru, tworzeniem herbów miejscowości, a więc tą lokalną ojczyzną i lokalną historią, aczkolwiek też mamy dla starszych młodzieży, gdzie stopniowo wprowadzamy w przestrzeń wystawy stałe i na tej bazie oferujemy chociażby warsztaty poznawcze z naszymi lokalnymi bohaterami, czyli tymi ludźmi, którzy nieśli tą pomoc, czy na przykład bawimy się w postaci warsztatów pisząc grypsy, ucząc pisać dzieciaki grypsy, zapoznajemy w ogóle z tym, co to były te grypsy i jak one powstawały. Także oferta jest szeroka.
Film Kurierka, czy ten film można nadal zobaczyć za każdym razem, kiedy jesteśmy tutaj w muzeum?
Tak, w naszej ofercie mamy też coś w moim przekonaniu wyjątkowego, a mianowicie jest to film animowany Kurierka, film dokumentalny opowiadający o niezwykłej postaci, niezwykłej dziewczynie, pani Rzepeckiej, Krystynie Rzepeckiej, bądź Władysławie, bo różnie ją określano, Rzepeckiej. Młoda dziewczyna, która w strukturach AK, pracując za łączniczkę, za właśnie przysłowiową kurierkę, przewiozła do Warszawy wyniesione z obozu dokumenty potwierdzające zbrodnie niemieckie. Na bazie tych dokumentów, które trafiły później do Karskiego, został opracowany słynny raport Karskiego. No i Zachód i Stany Zjednoczone dowiedziały się o tym, co się dzieje w obozie. Natomiast w naszej ofercie, ponieważ byliśmy jako muzeum współfinansującym jego produkcję, można ten film obejrzeć zarówno w wersji polskiej, jak i w wersji angielskiej.
Na Państwa stronie internetowej można znaleźć apel, który mimo tego, że wystawa stała już jest, już prezentuje się tutaj no, naprawdę imponująco w odnowionych wnętrzach, jest apel o to, jeżeli ktoś z Państwa ma, to żeby się podzielił pamiątkami. O jakie pamiątki chodzi?
To jest cały czas, ponieważ my stworzyliśmy wystawę stałą, ale nasza praca badawcza, historyczna i dokumentowanie przeszłości tego regionu jest cały czas aktualne. I tak jak nie zakończyliśmy gromadzenie relacji, zbieranie relacji, cały czas nasze zbiory już w tym roku, pomimo że prace nad wystawą stałą się zakończyły, poszerzyły się o kilkaset minut kolejnych relacji świadków historii, do których wcześniej nie udało nam się dotrzeć. Teraz właśnie chociażby na bazie tego odwiedzenia naszego miejsca przez członków rodzin najczęściej docieramy do kolejnych świadków, więc cały czas zależy nam na relacjach, ale zależy nam też na osobistych pamiątkach, tych, które dokumentują tą przeszłość tego terenu.
Podsumowując, zwiedzaliśmy dziś Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu. Jeszcze na koniec pytanie, no właśnie w ramach podsumowania. Jak Pani odnosi się do tych głosów, które mówią, że to muzeum powstało praktycznie w ostatnim momencie? Te relacje, które tutaj Państwo prezentujecie, osoby, które dzielą się swoimi wspomnieniami, są już bardzo wiekowe. Za moment ich z nami po prostu nie będzie.
Tak, no to jest ten temat i ten problem, który właściwie od początku, kiedy zaczęliśmy funkcjonować i zaczęliśmy docierać do mieszkańców z prośbą o dzielenie się z nami swoimi wspomnieniami, swoimi relacjami, bardzo często się pojawiał, to właśnie to, że dobrze, że jesteście, tylko czemu tak późno, bo no wielu z tych świadków odeszło. Mało tego, no, w perspektywie tych ostatnich 2-3 lat, ile trwały te prace tutaj nasze nad tworzeniem wystawy, my już niestety mamy takie osoby, które no, możemy jeszcze zobaczyć na naszych relacjach, ale one odeszły po prostu w tej przeszłości. I to tak niestety jest, że czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, dlatego tak bardzo zależy nam na tym i staramy się jak najbardziej sprawnie reagować na jakiekolwiek informacje o tym, że jest ktoś, kto chce jeszcze się z nami podzielić swoją historią, bo każda historia jest ważna, każda historia coś nowego wnosi do tej naszej wiedzy i no tak jest, że faktycznie nasze muzeum powstało w ostatnim momencie, ale dobrze, że powstało, że udało nam się jeszcze z tymi osobami, niektórymi porozmawiać i stworzyć tą wystawę, ten przekaz dla innych.
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, czyli nowoczesne centrum gromadzenia i opracowywania materiałów dokumentujących ludzkie losy ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, niezwykle bolesnej karty historii, bo przypomnijmy, że to muzeum mieści się zaledwie 200 metrów od miejsca pamięci, jakim jest Auschwitz. Po Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oprowadziła nas jego dyrektorka Dorota Mleczko. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do naszego muzeum.
Ja także dziękuję za uwagę. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, mówię do usłyszenia.